słuchają Państwo Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z godziny 18.15. W telewizji trwanym w Radiu Maria był temat poruszany. Stan i perspektywy zasobów geologicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany, poseł na Sejm Mariusz Orion Jędrysek. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze, po przerwie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
I rozmawiamy o sprawie bardzo ważnej, jaką jest właśnie zasoby, jakimi są zasoby geologiczne Rzeczypospolitej Polskiej. To jest to, co mamy na razie w większości ukrytego, a co możemy i potrzebujemy wykorzystać, prawda, dla rozwoju naszej gospodarki i także społeczeństwa. Przypomnijmy, był pan głównym geologiem kraju w latach 2005-2007. Był pan... Tak to będzie chyba historia oceniać, myślę, za jakiś tam czas, albo już nawet mówi, tym praojcem, jeśli chodzi o rozpoczęcie wydobycia gazu łupkowego i w ogóle pomysłu, prawda, na to, że taki coś jak gaz łupkowy jest w Polsce i jest to do zrealizowania. I ostrzegał pan bardzo mocno, że brak kontroli nad złożami gazu doprowadzi Polskę do scenariusza turkmeńskiego. Właśnie, jaki to jest scenariusz turkmeński na początku, jeśli może?
Prosta sprawa. Otóż Turkmenistan jest bardzo zasobny w gaz, ale w zasadzie niewiele z tego ma społeczeństwo Turkmenistanu, a to dlatego, że handel gazem czy wydobycie jest związane z koncernami, które nie są, nie przynoszą profitu właśnie społeczeństwu. Otóż osoby, które były, spowodowały w zasadzie, czy były przy tym, bo tak nie mogę oskarżać, żeby spowodowały, no ale to jest taka pewna zbieżność. Były ambasador Stanów Zjednoczonych, dzisiaj jest doradcą Chevrona w Polsce, inny pracownik główny Exxona, dziś w Exxonie jest w Polsce i tak dalej. Pojawia się sytuacja, że szef oddziału PGNiG w Monachium, zajmujący się handlem gazem, był wcześniej wiceszefem podobnej spółki należącej do Gazpromu, zajmującej się handlem gazem, marketingiem. A więc to wszystko się zbiera razem i można powiedzieć, że mając w mojej opinii naprawdę spore złoża gazu i ropy w łupkach, możemy zupełnie utracić kontrolę. Znaczy, może kiedyś będzie eksploatowana i ropa, i gaz, ale pytanie, co będzie miał z tego Polak. No, pragnę przypomnieć, że rzeczywiście wydałem pierwsze koncesje w 2006-2007 roku. Intensywnie poszukując inwestorów, znalazłem ich w Stanach Zjednoczonych, w Polsce nikt nie chciał wiercić. Może wtedy to było i słuszne, bo te technologie, którymiśmy dysponowali, po prostu się do tego nie dawały, bo pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Otóż wtedy się udało pozyskać kilku inwestorów, z tym, że to była odpowiednia strategia. Ja przyjąłem zasadę, że koncesje daje pojedyncze dwie, najwyżej trzy różnym firmom, daleko od siebie, także żeby objąć całe wystąpienie łupkowe, ponad 1000 kilometrów pas, objąć jak najszerzej, a jednocześnie, czyli tak, firmy wiercą, więcej koncesji na razie nie dostają. My zmieniamy w tym czasie prawo, organizujemy państwo tak, żeby było gotowe do tych potężnych inwestycji, żeby potrafiło bronić własnego interesu i brało w tym udział intensywny, także i ryzyko. Natomiast te firmy wiercą na razie na własne ryzyko i za własne pieniądze. Jeśli coś coś udokumentują, znajdą, to oczywiście koncesje na eksploatację dostaną uczciwie bardzo tanio, tak jak to wtedy było, tak prawo było, ja to prawo zresztą staraliśmy się zmieniać i Ministerstwo Środowiska przygotowało, wtedy moim szefem pan minister Szyszko.
No właśnie, on też przyznaje, że on pana odnalazł w gąszczu różnych postaci. Mówi, że kierował się tylko, żeby był najlepszy w swojej dziedzinie. Nie było to klucza partyjnego, nie było jakiegoś klucza...
No faktycznie ja nigdy w partii żadnej nie byłem. Dotychczas, że zawsze miałem prawicowe, pochodzę z rodziny prawicowej, Tak to było. Dziadek był, jeśli już tak mówimy, powstańcem śląskim i to w trzech powstaniach brał udział bardzo intensywny. Miał krzyż virtuti militari. Jak wojna się rozpoczęła, to go szukało kolejno NKWD, bandy ukraińskie i potem Gestapo, prawda? Bo dostał nadania ziemskie na wschodzie Polski, czyli wtedy w środku Polski, bo koło Brześcia. No ale wróćmy do naszej
sprawy.
Właśnie,
bo brakło czasu, 2007 rok.
Tak, i brakło czasu, natomiast bo taka była strategia. Co prawda te koncesje dostaliby praktycznie za darmo, ale proszę zwrócić uwagę, że przy jednej czy nawet dwóch koncesjach tak potężne firmy, duże firmy nie byłyby w stanie niczego zrobić. Do tych koncesji musi być więcej, musi być masa krytyczna przekroczona, czyli następne koncesje by dostali, ale na zasadach już no po prostu drogo, czyli tak jak no uczciwie biznesowo. W związku z tym i tak by zapłacili to co by nam było potrzebne. Więc no było no taki wybieg, który no był uczciwy w mojej opinii, ale chronił bardzo dobrze interesy państwa. I co się stało? Przecież powołane zostały Rada Górnicza, istniała Rada Geologiczna, ją trochę zreformowałem, Komisja Geoekologii i Metod Analitycznych, która środowiskowymi sprawami miała się zająć, baza ekspercka GEA, były przygotowane duże projekty, które miały rozwinąć polskie know-how, wybrać tych najlepszych, które by się do tego nadawali. Laboratoria miały być wzmocnione, 60 milionów złotych na laboratoria polskie były przeznaczone wtedy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. No ale to wszystko zostało odwołane, zniszczone dosłownie w jeden dzień, następny rząd jak objął władzę. No i koncesje zostały rozdane na starych zasadach. Potem jeszcze zostało prawo geologiczne i górnicze, które myśmy przygotowali, zostało przyjęte, ale bardzo mocno zmienione. Także dzisiaj do niego autorzy się nawet nie chcą przyznać, znaczy to było prawo, które no wystarczy zmienić tak jak było lub czasopisma i prawo wtedy zupełnie jest inne i tak mniej więcej zrobiono. Także w 2011 roku przyjęto to prawo, no dzisiaj obowiązuje, jest fatalne, w ogóle nie broni interesu państwa. Nie ma do dzisiaj organu państwa, który odpowiadałby za politykę surowcową państwa. No i tak to jest. Służba geologiczna, którą ja chciałem powołać, miało być to 200 osób, najwyżej 20-30% geologów, a reszta technolodzy, górnicy, prawnicy i tak dalej. I to miało w sumie zabezpieczyć wiedzę dla rządu, żeby prowadzić odpowiednią politykę.
No właśnie, rozmawiamy, kontynuacja tematu, panie profesorze, tak. Ale może...
Myśmy o tym wiele razy mówili, także może nowe...
Tak, dla tych, którzy jeszcze nas może teraz jeszcze raz włączyli radio i są z nami, nie byli wieczorem, czy po 18:00, czyli stan zasobów. Jeszcze raz sobie to uświadomy, przypomnijmy. Jeśli można potem to, coś nowego pan profesor tutaj jeszcze dopowie.
Tak, no, cóż można powiedzieć.
Co Polska ma? Jeszcze raz te liczby, bo to jest naprawdę...
Oczywiście, więc tak. Konkretnie. Polska ma 80-kilka% zasobów węgla kamiennego Unii Europejskiej. 15% zasobów węgla brunatnego. Z tym, że tutaj są nierozpoznane w ogóle zasoby głębiej, perspektywy są. Mało tego, nie są dokonane warstwy, które dzisiaj można byłoby eksploatować, ponieważ no, były inne możliwości technologiczne. Dzisiaj się rozwijają i są potencjalnie szanse na to, żeby eksploatować gaz węgiel brunatny otworowo poprzez rozkład mikrobiologiczny węgla i wykorzystanie w produkcji metanu czy wodoru. I jeśli tak popatrzymy, to w ogóle świat, popatrzeć na cały świat, to w ogóle świat nie ma żadnych problemów z kurczenia się zasobów energetycznych, w ogóle surowców, bo gdyby tak patrzeć, to węgla być może mamy 10 razy więcej niż dzisiaj się mówi, ropy może 5 razy, gazu może nawet ze 100 razy więcej, przecież są potężne zasoby hydratów gazowych czy gazów w łupkach, które jeszcze nie są udokumentowane. Uranu może 10-krotnie więcej. A więc to powoduje, że świat może 200 lat spać spokojnie, wystarczy rozwijać tylko technologię, a może i dłużej, prawda? U nas się chce rozwijać energetykę wiatrową czy słoneczną, to jest akurat najmniej trafione w Polsce. No ja jestem nieprawdopodobnie zdziwiony zupełnie, jak można coś takiego prowadzić. Jeśli już w Polsce, to geotermię, bo jako takie warunki mamy. Zresztą otwór w Toruniu to potwierdził. No świetne warunki, uważam, był dobry ruch. Tyle, że państwo zachowało się nie tak, bo nie dość, że przyznana była była po koncesji przyznana była dotacja na odwód pierwszy badawczy, tak jak wszystkie gontarmie mają, to zabrano, a do tego jeszcze wreszcie mimo wszystko tutaj zespół fundacji był w stanie wywiercić i okazało się, że udokumentowane, zaakceptowane przez ten rząd, proszę zwrócić uwagę, złoża to jest co najmniej 300, wydajność to jest co najmniej 320 metrów sześciennych na godzinę. To są nieprawdopodobne ilości gorącej wody w temperaturze około 65 stopni, ale może i być 700 metrów sześciennych, więc takich wydajności to generalnie można powiedzieć w Europie, można by się w tego typu skalach bardzo niewielkich miejscach spodziewać. A więc osiągnięty został największy sukces, można powiedzieć, w geotermii polskiej jak dotychczas. Nie tylko bez pomocy polskiego rządu, ale wbrew niemu. No to jest, bo robiono wszystko, żeby to zniszczyć. Tak mi się wydaje, ja takie mam odczucie.
Tak było. Co jeszcze, panie profesorze, możemy to powiedzieć?
I co jeszcze? No cóż, Polska ma na czym budować. Mieliśmy pierwszą na świecie służbę geologiczną, komisję kruszcową powołaną jeszcze przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale naprawdę zarządzaną przez pierwszego jej prezesa biskupa Szembeka, który na swoich dobrach umieścił różne zakłady w Górach Świętokrzyskich, w Miedzianej Górze. Mieliśmy pierwszy szyb naftowy kopany na świecie, wcale nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Polsce, w Bóbrce w 1853 roku. Trzecieski to w zasadzie można powiedzieć był takim inicjatorem, Kolbasa Zręcki, no i oczywiście Łukasiewicz od strony zastosowania. Metale ziem rzadkich, strategiczne znaczenie, miedź, srebro. Niestety, znowu te koncesje miedzi, srebra czy na metale ziem rzadkich zostały w bardzo dziwny sposób rozdysponowane i nie wiem, czym to się skończy, bo za 10 lat, a może wcześniej KGHM może być poważne kłopoty z nowymi złożami. To nie jest tak, że się w geologii czy w górnictwie coś robi w ciągu roku czy dwóch. To za rok to można zrobić projekt, ale nie udostępni oczywiście złoże. 10 lat to jest bardzo mały okres, żeby jakieś złoże udostępnić, zaczynając od początku. A jeśli się tego dzisiaj nie będzie robiło, to KGHM za 10 lat nie będzie eksploatował w Polsce. Będzie firmą globalną z siedzibą w Polsce bez złóż w Polsce. Troszeczkę to śmieszne. Albo będzie musiał bardzo dużo zapłacić. Być może to są spekulacyjne w tej chwili jakieś działania. Trudno mi powiedzieć. Jeszcze żeśmy mówili o tym, o to, co w telewizji było, o tym, ile koncesje są warte. W zasadzie mogą być koncesje warte nic, a mogą być warte bardzo dużo, w zależności od tego, jakie parametry bierzemy uwagę i co wiemy. Jeśli mamy dobre rozpoznanie złoża, to dokładnie wiemy. Natomiast jeśli złoże jest nierozpoznane, mamy pojedyncze wiercenia czy badania geofizyczne, to w zależności od tego, co przyjmiemy przy założeniach do oszacowań, na przykład jaki jest obszar koncesji, jaki jest współczynnik wydobycia, czasem 10%, czasem 30%, czasem 80%, to zależy jakie typu złóż. Praktycznie nigdy się nie udaje wszystkiego wydobyć. Jeśli przyjmiemy jakiś odpowiedni wskaźnik sukcesu, czasem kilkanaście procent, czasem 70%, to wtedy te zasoby mogą być różne i tak oszacowano złoża w sposób w dużym przybliżeniu, prawda? I te pierwsze przybliżenia były 5 bilionów metrów sześciennych, były 1000, były 1400, różne agencje w różny sposób
czynili. Ja myślę, panie profesorze, że skoro pierwsza część już była w audycji, więc może okazja, żeby telefony nam przyniosły jakieś
bardzo
pytania,
proszę,
i myśli, więc zapraszamy. I naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany, poseł Mariusz Orion Jędrysek. Stan i perspektywy zasobów geologicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy państwa do dyskusji, do rozmów, do zadawania pytań. Jeżeli są jakieś tutaj wątpliwości, czy macie państwo też uwagi do tego tematu, to oczywiście chętnie czekamy na państwa głos do naszej audycji. Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56, numery dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 i dwa specjalne numery w telefonia w naszej rodzinie, telefony do nas darmowe 536 600 100 i drugi 536 600 200. Czekamy już i rozmawiamy na antenie Radia Maryja. Mamy już telefony, rozmawiamy. Stan i perspektywy zasobów geologicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy telefon, bardzo prosimy.
No.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto i skąd?
Mówię Jarosław z Wejherowa.
Prosimy panie Jarosławie, słuchamy pana.
Serdecznie pozdrawiam pana profesora, pozdrawiam ojca. Tak się waham, od czego zacząć, bo tematów zapewne byłoby dużo do poruszenia w tym momencie, ale jest czasu mało, inni czekają. Więc może zacznę tak. Panu premierowi, tak jak mnie, nic nie wyszło w życiu dobrze jak włosy. To na początek. Zapomnijmy o tym, że nasz rząd o cokolwiek ma staranie dla dobra wspólnego. Widzimy przykłady, szpitale, przemysł, cokolwiek, stadiony, czego by się nie tutaj nie dotknąć, nic nie wychodzi. Więc trzeba im po prostu pomóc. W jakiś sposób, nie wiem, od tego są posłowie. Inna sprawa. Dlaczego pan profesor z całym szacunkiem oczywiście, bo jest fachowcem, tak bardzo podkreśla znaczenie łupków, kiedy doskonale wiemy, że mamy przeogromne zasoby wód geotermalnych. Ktoś nawet obliczył, że jest tego 20 milionów megawat. Przed chwilą pan profesor powiedział, jako takie zasoby geotermalne, a za chwilę powiedział, że doskonałe warunki w Toruniu. Więc tych warunków doskonałych mamy znacznie więcej w naszym kraju. Myślę, że to jest kierunek, którego należałoby skorzystać. Dać sobie spokój z łupkami, z chemizowaniem różnymi truciznami wody, wód gruntowych, podziemnych, zatłaczaniu, już nie mówię o CO2, o tych innych bzdurach, bo to są bzdury. My nie możemy wykorzystać własnych zasobów, które mamy pod dostatkiem. Dlaczego nie mówi się nic o tak zwanej geotermice? Na poziomie 6000 metrów mamy gorące skały o temperaturze 300-400 stopni przynajmniej, tak? Więc to jest kierunek, który powinniśmy rozwijać i dać sobie spokój z łupkami. Za chwilę atom idzie. Wiem skądinąd, że jest lobby niemieckie, które przeforsowało na przykład wiatraki i fotowoltaikę. W momencie, kiedy my możemy mieć gorącą wodę, kiedy my możemy mieć inne źródła energii, bo głównie woda jest tutaj. Chodzi nam o zagrzanie wody, a z tej wody mamy prąd. Skądinąd byłem na konferencji w Toruniu, właśnie w wyższej szkole i był pan profesor, był również pan bodajże z Danii, który mówi, że przez 20 lat eksploatacji wody geotermalnej o temperaturze 20 parę stopni nie obniżyło się ani o pół stopnia. Czyli jest możliwość wykorzystania tych wód. Pompy ciepła już też nie będą u nas honorowane, ponieważ lobby wiatrakowe sobie zarezerwowało tylko wiatraki, oczywiście przestarzałe, szkodliwe. Także panie profesorze, idźmy w kierunku wód geotermalnych, geotermiki, a bardzo naprawdę chciałbym usłyszeć w tym radio znanego nam już wcześniej na tej antenie pana profesora Ryszarda Kozłowskiego, którego w tym momencie pozdrawiam serdecznie. To jest człowiek, który ma też olbrzymią wiedzę i myślę, że z panem Orionem Jędryskiem, profesorem, stanowiliby świetny tandem dla propagowania naszej energii odnawialnej. Powtarzam, odnawialnej. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Jarosławie, szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie.
Znaczy, trochę ma pan racji, jeśli chodzi o geotermię, z tym, że sytuacja jest taka. Może pan mieć rację, jeśli to będzie za 20-30 lat. Dzisiaj są dwie kluczowe, żeby wykresać geotermii, są dwie kluczowe sprawy. Po pierwsze, muszą być odpowiednie warunki geologiczne, żeby była woda, bo jednak ciągle mamy geotermię, a nie geotermikę. Geotermiki w zasadzie się jeszcze nie stosuje. Za chwileczkę o tym powiem. Natomiast, czyli pierwsze, muszą być warunki geologiczne i dostęp, po prostu musi być gorąca woda, niezbyt jej duże zasolenie i tak dalej, chłonność złoża powtórna, żeby nie ulegało kolmatać, czy geologiczne warunki odpowiednie, bo żeby się złoże nie zatykało po kilku latach, tak zupełnie i w zasadzie nie bezużyteczne są odwierty, a więc wtedy się nie zwracają, bo to jest długofalowa inwestycja. I musi być odbiorca. Tu, na miejscu, gdzie są otwory. Takich miejsc w Polsce dziś, można powiedzieć, są dwa. Zakopane i Toruń. Nie ma więcej. Inne są, ale proszę zwrócić uwagę, że są. Tak, ledwo wszędzie geotermia w Pyrzycach. W zasadzie inne też nie za bardzo sobie dają radę. W okolicach Zakopanego względu na turystykę. I tutaj Toruń też ma te walory turystyczne. Jeżeli jest odpowiedni odbiorca, spore miasto, to jest to, ma to sens. Prądu elektrycznego w sposób opłacalny dzisiaj z geotermii takiej jak w Toruniu, byłoby bardzo trudno produkować, no tak, żeby to się opłaciło. Chociaż przy pewnych dotacjach i tak dalej, takie jak je dostają wiatraki, kto wie. Natomiast oczywiście geotermika, no ale geotermika, czyli ekstrakcja ciepła w czystej postaci, samego ciepła, czyli nie ma ruchu materii, można powiedzieć, nie ma wydobycia tego, co jest z ziemi, powrotu schłodzonych wód, tylko ekstrakcja ciepła poprzez wymienniki ciepła. No, to jest rzecz przyszłości. Rzeczywiście tu głębokości są większe, a jak wiadomo, z głębokością rosną do kwadratu problemy technologiczne, a można powiedzieć do trzeciej potęgi koszty. I dlatego to jest, no ale trzeba, dlatego to jest trudne, ale trzeba to robić i ja specjalny program przygotowywałem na geotermię w Polsce, żeby tych otworów geotermalnych trochę w Polsce było. Tam przede wszystkim gdzieś odbiorca i rozwój polskich technologii. To była zasadnicza sprawa. No ale jeżeli się jest głównym geologiem kraju przez niespełna dwa lata, bo ja nie byłem, byłem niecałe dwa lata w rządzie, bo rozpocząłem swoją pracę w grudniu 2005 roku, a więc to już było wtedy, kiedy wiadomo było, że popis nie powstanie, to nie da się wszystkiego zrobić. Myślę, że i tak nie tak źle. No.
W każdym razie, no na pewno gdyby dalej była kontynuacja rządów, to te sprawy byłyby dalej, że tak powiem, posunięte do przodu. Bylibyśmy daleko, daleko w tym wykorzystywaniu zasobów geologicznych, które nasz kraj ma. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo. Wiem, że ktoś jest...
Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, bardzo prosimy, tylko przyciszyć, prosimy radio, dobrze?
Już to robię, przyciszyłem.
Proszę, słuchamy pana.
Proszę ojca, mam tylko taką uwagę, że Polska ma zbyt wielu bolków, aby Rosja pozwoliła na to, żeby Polska korzystała z własnych zasobów energetycznych. I nigdy to nam się nie uda, bo nie było lustracji. Ci ludzie będą zawsze przeszkadzać, tak jak przeszkadzają nam w odbyciu Marszu Patriotycznego. I do tego nigdy nie dojdzie, bo część ich popiera, część ciemnoty ich popiera. Dlatego nigdy nie będziemy korzystać z naszych narodowych bogactw naturalnych, bo nie było lustracji i różni bolki są na stanowiskach. To tylko chciałem powiedzieć.
Jakie pana imię? Jakie pana imię możemy poznać?
Mówi Józef z pęplina.
Dziękuję panie Józefie. Pana zdanie, no pytanie o właśnie jak wyglądają relacje międzynarodowe, panie profesorze, a kwestia właśnie wydobywania tychże zasobów. To znaczy prawo europejskie wiemy, że w jakiś sposób no, może ograniczyć, albo lepiej zapytam tak, w myśl pana Józefa, czy możliwe jest, że na przykład w Unii Europejskiej jakiś koncern będzie lobbował tak, że wydobycie będzie utrudnione, prawda, w Polsce. Jest to możliwe?
Nie, no oczywiście, że tak. Myśmy, można powiedzieć, w 2007 roku, wydając pierwsze koncesje, po pierwsze robiłem to, starałem się robić to po cichu, przygotowując państwo prawnie i organizacyjnie, zaskoczyli tych, którzy myśleli zupełnie innymi kategoriami. Wtedy jeszcze w Stanach Zjednoczonych gaz z łupków nie odgrywał tak istotnej roli jak dziś. Chociaż zaczynał się już liczyć. Można powiedzieć, od 2004 roku on zaczynał być zauważany w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce na ten temat wiedzy nie było żadnej. Oczywiście zorientowali się ci, którzy producenci gazu i ropy, że jest to poważne niebezpieczeństwo dla ich interesów. No i dlatego różnymi sposobami próbują zniechęcić nas. No najłatwiej oczywiście zniechęcić inwestora, stawiając mu wymagania środowiskowe, problemy środowiskowe, wirtualne, faktycznie nie mające znaczenia, nieistniejące. Bo nie jest prawdą, że istotny sposób wiercenia, szczelinowanie powoduje zanieczyszczenie. Oczywiście jak ktoś będzie chciał, to zrobi, no ale to tak jest zawsze. Natomiast przy odpowiednich technologiach da się uniknąć zagrożeń, ale trzeba o to dbać. Dlatego ja powołałem Komisję Surowców, Komisję Geoekologii i Metod Analitycznych, w których jedna z podkomisji miała się zajmować właśnie bezpieczeństwem poszukiwań gazu w łupkach. No ta komisja, jak powiedziałem, natychmiast została rozwiązana przez rząd PO-PSL w 2000, chyba jeszcze 7 roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, byłoby niedawno, a jak nie, to początek 2008. No więc to te naciski są i one będą, bo są kraje, tak jak Rosja, które mają 60% dochodu państwa, to są surowce głównie energetyczne, w związku z tym cóż się dziwić.
I mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Halo.
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Andrzej z Lubania.
Witamy. Śmiało, panie Andrzej.
Proszę, mam pytanie do pana profesora. Wiele w Polsce się mówi o różnego rodzaju energiach. O energii elektrycznej, wiatrowej, energii atomowej, łupki i tym podobne. A ostatnio w ogóle się mówi o elektrowniach wodnych. Ja sobie przypominam w okresie głębokiej komuny gierkowskiej, kiedy był nawet taki program Wisła, że nie program Wisła wysiedlanie Ukraińców, a program Wisła budowy stopni wodnych na Wiśle. Po prostu Polska jest jednym z krajów w Europie, który ma najmniejsze zasoby wody, a wody pitnej. I to by była bardzo wspaniała sytuacja, że tak powiem, na jednym ogniu wypiekłoby się wiele pieczeni. I turystyka, zasoby wodne, regulacja rzek, powodzie i tym podobne, i jednocześnie energia elektryczna. Dlaczego w Polsce nikt tego nie kontynuuje? Czy to już jest nieaktualny sposób techniki zdobywania energii elektrycznej? Może pan profesor by coś na ten temat powiedział?
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Dziękuję ślicznie.
No właśnie, mówiliśmy o tym, żeby pan wykorzystywać energię wodną, prawda, pan nasz słuchacz?
Oczywiście.
Chodzi nam pewnie, mamy jeszcze do tej pory zaporę, prawda, w Czorsztynie wielką.
Ja jestem oczywiście za tym, żeby energię wodną wykorzystywać, ale w warunkach polskich Chodzi o to, że jakie jest możliwe piętrzenie, prawda? W warunkach polskich to piętrzenie jest możliwe, w szczególności na południu, ale ja myślę, że również w warunkach polskich wydajność tego typu energetyki jest niewielka w stosunku do tego, co może mieć na przykład Norwegia czy kilka innych krajów na świecie, bo nie ma na dużych różnic względnych na małym odcinku. Natomiast istotą, jest ważniejszą dla Polski jest to, że te zbiorniki, które były budowane, powinny być budowane, mają potężną zdolność, powinny mieć potężną zdolność retencyjną ze względu na z jednej strony możliwe zagrożenie suszą i brakiem wód nie tylko w rzekach, w sensie, że do nawadniania, ale także chodzi o żeglowność, na przykład Odry. Sprawa, i to jest według mnie sprawa pierwszorzędna, jeśli chodzi o warunki hydrologiczne Polski, a nie energetyka, bo ta na siebie by chyba nie zrobiła. Mamy dużo lepsze zasoby energetyczne konwencjonalnych zasobów, to znaczy węgla, gazu, ropy czy węgla brunatnego. W związku z tym ja bym jeszcze przez wiele, wiele lat opierał się na tym, bo to nam się opłaci, to mamy rozwinięte, a rozwijał powoli jakieś technologie wybrane w Polsce. To jest istota sprawy, mi się daje. W tej chwili.
I opierać, że tak powiem, siłę w tym, czy nadzieję w tym, co jest u nas tak. No, tak racjonalne, prawda? Tak.
Ja bym chętnie jeszcze rozmawiał na ten temat, to znaczy, co się nowego dzieje w gazie, w łupkach, bo rzeczywiście nowe rzeczy się dzieją. Jeśli mogę taką dygresję powiedzieć, to w zasadzie bałagan organizacyjny, brak działań i straszenie nieprawdopodobnymi podatkami powoduje, że firmy się z Polski wykruszają i to jest źle. To znaczy źle było, że wydano wszystkie koncesje na tych zasadach i źle teraz, że te firmy wychodzą, bo oni tu już nie wrócą, my sami sobie nie damy rady z tym poszukiwaniem gazu w łupkach. To jest to niestety bardzo ryzykowne i bardzo drogie. Sam KGHM czy Orlen wspólnie są w stanie zaspokoić może ze swoich aktywów około 5% potrzeb. No a kto zainwestuje w resztę? A gdzie technologie? Gdzie cała strategia i tak dalej? Ponadto sprawa druga. My się ciągle, rząd mówi o wzorowaniu się na norweskich rozwiązaniach. Otóż Norwegowie już są dawno dobrze poukładani z Rosją do wspólnych przedsięwzięć, choćby złoże Stockman. Będą chcieli stamtąd potężną inwestycję prowadzić rurociągiem do Europy. W związku z tym im stoją w gardle, staną w gardle ewentualne polskie gaz w łupka. W związku z tym zrobią wiele już także Norwegowie, żeby nam nie tyle pomóc, co przeszkodzić. Tym bardziej, że właśnie nowe dane mamy z Niemiec, że w Niemczech oszacuje się zasoby gazu w łupkach od 0,7 do 2,3 biliona metrów sześciennych. A więc więcej niż to, co szacował Państwowy Instytut Geologiczny w Polsce. Zresztą uważam, że bardzo szkodliwa to była i niepotrzebna, zresztą na złych metodach oparty szacunek. I w związku z tym my już możemy powiedzieć, jesteśmy w kropce. Nikt nie chce polskiego gazu w łupkach. Straciliśmy 5 lat i jedynym, kto jest winien w tej chwili, to mówię już z pełnym przekonaniem własnym, to jest rząd Donalda Tuska, lata 2008-2011, to była w zasadzie zakopywanie wielkiej nadziei Polaków żywcem w ziemi. No, tak to niestety bywa. Oddanie koncesji, brak rozwiązań, straszenie inwestorów, szarpanina, sprzeczne informacje, potężny wzrost ryzyka, wzrost przez to kosztów. Wreszcie firmy się wycofują. To robiło już zrobiło. ExxonMobil już dwie koncesje oddał. Myślę, że zrobi to Talisman. Myślę, że zrobi to Lane Energy. Przecież ich akcje spadły nawet o 80%, bo tak dużo zainwestowały w Polsce. Stało się to niewiarygodne i te firmy bankrutują w tej chwili. Będą kupione za grosze na przykład przez takie firmy jak Gazprom. I razem z koncesjami. I rząd do tego nie ma nic, bo koncesje oczywiście nie mogą być przekazywane, ale cała firma będzie sprzedana. To nam grozi. I za to odpowiada Donald Tusk. Ja 10-krotnie może pytałem go bezpośrednio, pana premiera, z mównicy sejmowej. Ja ani razu nie raczył się ustosunkować. Raz sam z siebie powiedział, że jest taki poseł, który przypomina mu, że gaz łupko jest ważny. Ja wcale nie przypominałem, że gaz łupko jest ważny. Ja mu przypominałem, że chciałem od niego wydobyć informację, jaką on ma strategię geologiczno-surowcową dla państwa polskiego, skoro prowadzi taką politykę surowcową. No, być może ja czegoś nie rozumiem, może jest jakiś geniusz tutaj, jakaś myśl wielka, ukryta, której ja nie wiem, ale chciałbym ją poznać w Sejmie, może wtedy przestanę mówić to, co dotychczas mówię, no ale niestety tu odpowiedzi nie dostałem. Myślę, że mimo 10 razy pytania o to samo, pan premier po prostu nie zrozumiał moich pytań. Rozumiał tyle, że jest ważny gaz. No to chociaż może i tyle. No
pytanie, jak teraz to widzi też i nowy minister, prawda?
Czy znaczy, mówimy o ministrze środowiska i głównym geologu kraju, jego zastępcy. No, trudno mi powiedzieć, bo jest zupełny rozdźwięk, tego nie było w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Proszę sobie wyobrazić, kompetencje były dość jasno postawione. Były czasami twarde dyskusje, ale ja znałem pana ministra Woźniaka, no i to było postawione po prostu na nogach. Ja w tej chwili słyszę, że tak, minister skarbu jest głównym od gazu w Łupkach, tak? Główny geolog kraju, no w zasadzie powinien. Miał być powołany pełnomocnik do spraw gazu z Łupków. Do dziś, z tego co wiem, nie ma. No przecież minął już ponad rok tego, no chciałbym powiedzieć, chyba nieszczęsnego rządu i nic. Minister spraw zagranicznych ma wiele do powiedzenia. To jest może decydujące. Minister finansów ma swoją śpiewkę i dzisiaj w zasadzie zamiast o poważnych rzeczach mówić, które napędzą ten biznes, dadzą biznes po prostu, bo przecież firmy przychodzą po to, żeby prowadzić biznes. To w zasadzie podatki odstraszają zupełnie. No jeszcze nie wiem, które... Ministerstwo Nauki oczywiście tutaj ma swój wkład. Myślę, że chce, ale coś to nie za bardzo wychodzi, bo to, co się jest przygotowane w tej chwili, to nie wróżę temu niczego dobrego, oprócz przetrawienia może 100 milionów, czy ile, na po prostu w sposób bezsensowny. Więc tak to w tej chwili wygląda. Te dwa rządy są zupełnie nieporównywalne. I mimo, że no jest człowiek na stanowisku głównego geologa kraju, który był ministrem gospodarki w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, to on chyba tutaj wiele nie jest w stanie zrobić.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże. Danuta z Warszawy, chciałabym Cię
witam
dostać.
Pani Danuto, bardzo prosimy tylko przyciszyć radio i już mówić, dobrze? Bo jest pani
na...
Prosimy bardzo, już od razu.
Aha, szczęść Boże, mówi Danuta z Warszawy. Witam księdza prowadzącego i pana profesora, którego słuchałam już niejednokrotnie na falach Radia Maria w określonym temacie. Na wstępie chciałam powiedzieć, że jestem laikiem zupełnym. Wiedza, którą pan profesor nam przekazuje, jest tak fascynująca i tak wciąga bez reszty, ale jednocześnie mnie jako laika u mnie powoduje jakiś lęk. I przepraszam, że będę chciała postawić szkolne pytanie, na które bardzo prosiła pana profesora, jeśli to jest możliwa odpowiedź, bo ten lęk dotyczy mojej wyobraźni. Nie wiem, jak ją nazwać, ale obawiam się, czy ta eksploatacja tych dóbr materialnych, które no, stanowią, jak wiemy, bogactwo naszego narodu i to Bogu dzięki za to, że to istnieje na naszej ziemi, polskiej ziemi, ale z drugiej strony ten mój lęk taki właśnie wynikający z tej potęgi, z tej wielkości tego bogactwa, czy eksploatacja tego bogactwa nie naruszy jakiejś równowagi w ziemi. czy nie naruszy klimatu, który być może jest związany właśnie z tym ogrzewaniem naszej ziemi, właśnie tam w głębinach, gdzieś tam daleko, które to ciepło promieniuje i dzięki temu życie może się utrzymuje na naszej planecie i my żyjemy i my istniejemy. Przepraszam za te pytania, jeśli pan profesor byłby uprzejmy udzielić jakiegoś wyjaśnienia laikom takim jak ja. Będę wdzięczna i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Panie Danuto, szczęść Boże.
Otóż rozumiem pytanie i to wcale pytania mogą być różne, ale nie głupie. Głupia może być odpowiedź. Postaram się odpowiedzieć w miarę rozsądnie. Otóż Ziemia, ciepło Ziemi pochodzi z reakcji jądrowych, które zachodzą w głębi Ziemi. I to jest ciepło Ziemi generowane od miliardów lat. Z tym, że to są tysiące kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Ziemia jest w stałym, można powiedzieć, z punktu widzenia czasu geologicznego, bardzo stałych dynamicznych procesach. My jesteśmy, jak powiedzmy, sekundą w skali doby. Całe, nawet mniej, prawda? Więc to, można powiedzieć, człowiek, więc nic się nie dzieje przy nas. To, te zmiany, które my dzisiaj obserwujemy, klimatyczne, one już wszystkie były i to daleko bardziej dramatyczne. Nawet w ostatnim tysiącleciu zmiany klimatu były dużo bardziej dramatyczne niż dzisiaj obserwujemy, najbardziej nawet ekstremalne, więc rola człowieka jest zupełnie przesadzona. Jeśli w ogóle istnieje, to jest megalomania mówić, że człowiek wpływa na klimat. Oczywiście my zanieczyszczamy wody podziemne, zanieczyszczamy ocean, powodujemy pewne zmiany. To tak, tutaj znacznie zmiany w atmosferze chemiczne, ale to nie jest taka ilość CO2, którą człowiek emituje i która jest w stanie zmienić w sposób zauważalny klimat. Przecież my do dzisiaj nie wiemy, jak wielka jest emisja CO2 z ryftów oceanicznych, a więc 40 tysięcy kilometrów wulkanów, które na szerokości około 1000 kilometrów emitują przez smokersy tak zwane ogromne ilości CO2. Nikt nie wie, ile tego jest. Nie jestem w stanie oszacować. W każdym razie błąd oszacowania jest dużo większy niż emisja wywołana przez człowieka. W związku z tym to jest... Tak jak kiedyś mówiono straszne rzeczy o dziurze ozonowej, koniec świata, mówiono jeszcze przecież w latach 70. były przewidywania, że w 2000 roku to już w ogóle nie będzie żadnych surowców energetycznych, a dzisiaj mamy wielokrotnie więcej zasobów udokumentowanych surowców energetycznych niż mieliśmy 30 lat temu, mimo ciągłej eksploatacji. Więc to proszę się tutaj nie martwić, to wszystko jest w rękach Boga i a człowiek co najwyżej może sam siebie zniszczyć. Ziemi jak na razie nie jest w stanie.
Natomiast są liczne takie czasami pseudokampanie, które w trosce o Ziemię, ale robią całkowicie co innego, prawda?
A to tak jak dzisiejsza, czy o godzinie bodaj to było, nie, wczoraj o pierwszej, tak? Chyba wczoraj było, tak, wczoraj było głosowanie w Parlamencie Europejskim nad raportem Niki Cavelli, o którym w zasadzie nasza telewizja nic nie mówi. To jest kluczowy raport Greczynki Niki Cavelli dotyczący gazu w łupkach. No i rozdmuchanym raportem pana europosła Sonika. To są problemy, można powiedzieć, które są tworzone. Inaczej, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało kiedyś, że problemy, o których my dzisiaj mówimy, były specjalnie tworzone po to, żeby je samemu rozwiązać i w ten sposób pokazać, jak wspaniale się walczy o naszą ojczyznę. Rzeczywiście to jest mydlenie oczu w tej chwili, dlatego że rząd tak zawalił sprawę w łupkach, zrobił wszystko, co było do zepsucia. Ja bym powiedział, że tak jakby ktoś scenariusz pisał, jak należy to psuć. Czyli wszystko, to co było w rządzie Prawa i Sprawiedliwości opracowane, zostało wyrzucone do kosza. Rozwiązania także związane z ochroną środowiska zaniechane. Wydane koncesje, w tej chwili się nic nie dzieje, straszenie podatkami, bałagan organizacyjny taki, aby ktoś specjalnie go wprowadzał i teraz mówi się, no i inwestorzy, róbcie coś. No przecież nikt niczego nie będzie robił, nikt nie będzie poszukiwał, jak nie ma pewności, że będzie, czy nie ma jakichś szans na to, żeby był zysk. No w tej chwili raczej wszystko wskazuje na to, że firmy będą się wycofać. I tak dalej będzie, to nie widzę możliwości, żeby jeszcze trwało to więcej jak półtora roku.
No może komuś rzeczywiście zależy na tym, żeby Polska jak najmniej...
Ależ
jak
najpóźniej... no, to jest pewne, no ale można komu? Powiedzieć, że... Ale komu? Proszę zwrócić, wszystkim już. Wszyscy, którzy są producentami gazu w Europie i okolicach, zależy na tym, żeby w Polsce gaz nie był eksploatowany, bo to jest konkurencja. Proszę bardzo, Niemcy poukładali się z Norwegami, Norwegowie inwestują, współinwestują to, co mogliśmy robić półtora, dwa lata, roku temu. Teraz to już jest za późno, bo już się poukładali z Niemcami, Norwegowie. Norwegowie poukładali się z Amerykanami i w związku z tym, dlaczego mają się z nami układać, jak jest jeszcze taki bałagan? Nie! Będzie, my już nie mamy, i teraz w ogóle nie mamy sojuszników. Norwegia już nie jest naszym sojusznikiem. Nie mamy szans na to, żeby nas uczciwie potraktowali, bo w pewnym momencie im się po prostu nie opłaci to. Może naszym sojusznikiem mogą Stany Zjednoczone, no ale amerykańskie firmy zostały potraktowane jak potraktowane. No przecież to widzimy. No teraz zresztą pościągali ekspertów z Turkmenistanu, którzy pracowali wcześniej w Turkmenistanie, no i Turkmenistan, wiadomo jaka jest sytuacja w Turkmenistanie, że społeczeństwo nie ma zysku z tego, więc to jest, no, straszne. Myśmy byli pierwsi w Unii Europejskiej. Zaskoczyliśmy wszystkich. 2007 rok. I zamiast pociągnąć ich w 2012 wydobywać już gaz, to nic to dzisiaj nie ma. Dwa odwierty ze szczelinowanym. Skandal. 100 już powinno być.
Jedna jest ziemia jak jedno słońce, jak jedno niebo dla dni i nocy. W sercach pragnienia żyją gorące, by człowiek nie nadużył swej mocy. Aby ten pejzaż ziemi odwieczny, zdobiony polem, morzem, lasami, poczuł się już na zawsze bezpieczny. Pragniemy przecież tego my sami. Albumem. Niech pozostanie barwnym ogrodem i uszanujmy natury dumę. Choć poorana liczbą niezmierną, dymów i ścieków siecią pajęczą, ziemia wciąż rodzi, do końca wierną jest dla nas ludzi, którzy ją dręczą. Czas wreszcie przestać robić z natury ludzkich igraszek wielkie śmietnisko, zmieniać bieg rzeki, przestawiać góry, bo to się kiedyś źle skończy wszystko. Może zatrute plamą paliwa będzie wymarłe przez długie lata. Mórz raz wycięty już nie odżywa, a jest on źródłem tlenu dla świata. Jedna jest ziemia jak jedno słońce, jak jedno niebo dla niej nocy. W sercach pragnienia żyją gorące, by człowiek nie nadużył swej mocy. Aby ten pejzaż ziemi odwieczny, zdobiony polem, morzem, lasami, poczuł się już na zawsze bezpieczny. Pragniemy przecież tego my sami.
Marek Grechuta, nie muszę przedstawiać, znamy tego nieodżowanego piosenkarza, który odszedł już do wieczności. Natomiast rozmawiamy z panem profesorem Mariuszem Orionem Jędryskim, Stan i Perspektywy Zasobów Geologicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Odbieramy telefony, bardzo prosimy, Radio Maria. Szczęść Boże, witamy, kto i skąd?
Andrzej z Dolnego Śląska.
Prosimy, panie Andrzeju, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie do pana profesora. Ja się od początku przysłuchuję tej ciekawej rozmowie. Panie profesorze, a czy nie warto poszukać, powiedzmy, inwestorów spoza tutejszego układu, to znaczy z tego norwesko-niemieckiego, rosyjskiego, powiedzmy gdzieś dalej, w Australii, w Korei, czy nawet w Japonii?
No, ja na ten temat napisałem artykuł i on jest dostępny na mojej stronie internetowej. Z tym, że w języku angielskim, ale właśnie dlatego, że to jest firma Nikkei u mnie zamówiła ten artykuł, ta sama, która publikuje ten, czy oblicza ten indeks giełdowy Nikkei japoński na giełdzie tokijskiej. Otóż oczywiście, że to już jest globalna sprawa dzisiaj i Japonia, jeśli by się zaangażowała do inwestowania w Polsce, w poszukiwanie gazu, bo firmy będą wychodziły, może Japończykom to się bardziej opłaci, chociaż z tego co wiem, to oni bardzo uporządkują. Ja spędziłem trochę czasu w Japonii, więc to jest naród, który bardzo jasno i klarownie potrzebuje przepisów jasnych i klarownych. No ale załóżmy, że się uda. Im się to może opłacić, dlatego że to spowoduje spadek ceny rosyjskiego gazu i dla nich będzie wtedy gaz dużo tańszy, konkurencyjny i z Rosji, i z Stanów Zjednoczonych. Więc można powiedzieć, że w interesie krajów, które bogatych krajów w szczególności, które nie mają gazu, gdziekolwiek na świecie, interes jest też, żeby w Polsce był eksploatowany gaz. Tak jak, no, żeby był eksploatowany wszędzie, dlatego że wtedy gaz po prostu będzie większa podaż i tańszy. No tutaj niestety Australia ma, chce być sama eksporterem i gazu sprężonego i LNG. Stany Zjednoczone też się do tego szykują. W związku z tym konkurencja na świecie rośnie. Jak już mówiłem, nie ma najmniejszych problemów kurczenia się zasobów energetycznych na świecie, dostępności zasobów. Są tylko problemy polityczne i one powodują, że my w Polsce płacimy tak dużo za gaz. Nie rozumiem, dlaczego pan premier Pawlak kupił jeszcze dodatkowe 2 miliardy, zakontraktował miliardy gazu, metrów sześciennych gazu, kiedy w Polsce, nawet patrząc na zasoby konwencjonalne, mamy dziś do uruchomienia niemal natychmiastowego 30 miliardów metrów sześciennych. 30 miliardów metrów sześciennych to jest 15 lat tego właśnie, tych dodatkowych 20, tych dodatkowych 2 miliardów. I gdyby to wydobywać zamiast kupować drogi gaz rosyjski, to a zaoszczędzone pieniądze zainwestować w technologię, to za tych 15 lat mamy własnymi technologiami polski gaz. No to trzeba chyba specjalnie robić. Nie rozumiem co. No ale to już jest rząd Donalda Tuska i tak. Nie musimy rozumieć.
Ma pan świadomość tych słów, kiedy nas dotykają podwyżki tegoż właśnie gazu i kryzys ekonomiczny, że no społeczeństwo o tym dowiaduje.
Jakaś mowa o jakichś obniżkach cen, mówię do słuchacza, to jest po prostu niewiarygodne obiecanki. Jeśli będzie obniżona cena gazu, to ona wynika z tego, że cena gazu jest przywiązana do w kontrakcie prawdopodobnie, bo tego kontraktu nie zna, do wartości ropy na świecie czy gazu. Jeśli cena gazu na świecie spada, bo zaczyna być, Stany Zjednoczone zaczynają być eksporterem gazu, są zupełnie samowystarczalni, będą niedługo eksportowali za kilka lat być może ropę albo staną się samowystarczalni, no to w związku z tym cena ropy na świecie spadnie. Wiele krajów bazuje tylko na eksporcie surowców energetycznych, ropy czy gazu. Nie mówię tylko o krajach arabskich, ale także o Rosji. Więc to oznacza, no muszą utrzymać cenę ropy i gazu.
Kolejny
jest
telefon.
Kłopot dla świata.
Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy pana.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Szczepan z okolic Trójmiasta. Ja jednak chciałbym wrócić do tematu spraw wód geotermalnych, dlatego że byłem trzykrotnie na spotkaniu z profesorem Kozłowskim. Znam również wypowiedzi osób, które z profesorem Kozłowskim się spotykały w Krakowie, gdzie władze miejscowe w umówionych pomieszczeniach w ostatniej chwili utrudniały spotkanie osobom, które brały w tych spotkaniach. I oglądałem, przecież słuchałem, to poważni ludzie, jak profesor Sokołowski, a obecnie jego współpracownik profesor Kozłowski udowodnił i udowadnia, że Polska leży na basenie ogromnych, największych w Europie wód geotermalnych. To nie tylko dwa odwierty w Toruniu i Zakopanem. Jest wiele już no, znajomość jest o wiele większa, jest technologia polska opracowana, z tym, że jest według mnie laika, który się no, aż na tych sprawach tak nie wyznaje, to uważam, że gazem są zainteresowani różne państwa, prawda, bo ten gaz jest łatwiejszy do przekazania na dalszą odległość różnymi środkami technicznymi. Natomiast wody geotermalne to są wody, które by służyły tu narodowi polskiemu bez nawet udziału tych firm słynnych zachodnich, amerykańskich czy rosyjskich, czy jakby tam nie było. Przykład mamy właśnie Torunia. Gdyby nie zablokowano do inwestowania, jakie było przyznane dla Torunia, to już by to pracowało. Jest dowód na to. Zresztą i Zakopanem, tam są inne warunki i odległości inne. I gminy są, nasze polskie gminy zainteresowane. Mamy wody gorące, to mamy i prąd. Mamy ogrzewanie i mamy prąd. Dalej, węgiel można przetwarzać bez wydobywania go na powierzchnię w postaci węgla i spalania go.
No właśnie, panie Szczepanie, bo to my wszystko mówimy. Ale pytanie teraz, jakie jest pana pytanie konkretne do pana profesora, dobrze, żeby to
do
tak...
pytanie do tego. No. Ja bym proponował wspólne spotkanie na przykład profesora Kozłowskiego i pana profesora, żeby nas przekonali, kto ma rację, bo tak te sprawy wód termalnych są zarówno przez jedną ekipę rządzącą, jak przez drugą pomijane.
No, panowie profesorowie się mogą...
można by te sprawy wspólnie
dobrze
umówić. Panowie znający te
panie Szczepanie, to dziękujemy.
Swoje branże mogliby przedstawić społeczeństwu, kto ma tutaj rację. Bo panie Szczepanie,
rozumiemy. Panie Szczepanie, rozumiemy problemy, no ale tak, panowie się mogą spotkać i porozmawiać, a nic się nie zmieni, bo rządzący mają no, ustawy, mają, prawda, pieniądze, żeby to wszystko realizować i taka jest prawda. Natomiast nie wiem, pan profesor tu odpowie, ale to i to jest dobre, prawda? No pytanie, co jest ważniejsze, szalik czy czapka? No.
Znaczy, ja powiem tak, no są, tak jak mówiłem, są miejsca, gdzie powiem geotermia tak, musi być odbiorca. Geotermika dzisiaj, jeśli by na nią postawić w Polsce, to byłoby to w ten sposób. Musiałby człowiek płacić może dwa razy, może trzy razy więcej na prąd. No, tego się nie da zrobić naraz. To trzeba długofalowy program rozwoju technologii przeprowadzić, sfinansować, a jak wiadomo, lepiej wziąć to, co jest w tej chwili do wzięcia. Właśnie gaz łupka jest w tej chwili do wzięcia i on był tak robiony, jeszcze raz powtarzam, w 2007 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości, że wszystko było na koszt i ryzyko obcego inwestora. Myśmy mając aportem złoże, myśmy i tak byli panami sytuacji. To zostało zrobione przez Donalda Tuska i nie robione nic. Jeśli chodzi o geotermię, też proszę zwrócić uwagę, że była dotacja przyznana dla geotermii w Toruniu i w następnym rzucie myślałem o tym, żeby rozwijać technologię wraz z przemysłem, rozwijać technologię do produkcji energii elektrycznej w warunkach niskotemperaturowych, to znaczy takich, gdzie geotermia przekracza niewiele ponad 100 stopni, tuż, bo to jest istotne, to byłoby opłacalne. Głębsze wiercenie na większej głębokości byłoby bardzo trudne i drogie.
Dziękujemy panie profesorze. Jest telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze Dziewica. Pozdrawiam pana profesora, oczywiście nasze kochane słuchacze, ojciec Tadeusz Rydzyk. Właśnie, panie profesorze, usłyszałem tego pana, przed chwilą słucham audycji i tak dalej. Oczywiście, mnie się wydaje, że wszystkie możliwości, które nam Pan Bóg daje, trzeba wykorzystywać. Po stworzeniu człowieka Pan Bóg powiedział, wyraźnie nam pokazuje to Pismo Święte, ten list Pana Boga do człowieka, powiedział do człowieka: rozmnażajcie się, rozwijajcie, czyńcie sobie ziemię poddaną. Rozwijajcie się i to na tym polega to wszystko. I dlaczego i lasy wykorzystujmy? Polska ma takie fantastyczne możliwości, o co mówi pan profesor Szyszko. I jak myśmy nie powinni, nam powinni dopłacać za pochłanianie CO2, a u nas robią wszystko odwrotnie, żebyśmy płacili i jeszcze zniszczyli nasz przemysł, kopalnie i tak dalej. To ja oczywiście upraszczam w tej chwili, to skracam. No chociażby to. Mamy gaz, dlaczego z tego nie skorzystać? Mnie się przypomina, proszę pana, to co od dziecka widziałem, akurat w moich stronach rodzinnych były odwierty, ludzie nazywali to burlochy, prawda? Burlochy, patrz, tam pracuje w burlochach, a to od tego z niemieckiego, Boren i Loch, prawda, wiercili i stąd, tak. I już ci robotnicy mówili, że odkryliśmy to czy tamto, kazali nam zabetonować. Wtedy rządził Związek Radziecki. Były te z Moskwy szły dyrektywy i usłużni kolaboranci z Moskwą wszystko wprowadzali. Ale nie dla narodu. To było wszystko. Później spotkałem po iluś latach już tu w Toruniu, będąc, pana profesora Sokołowskiego, świętej pamięci, pana profesora Kozłowskiego i Zimnego. Pan profesor Sokołowski 52 lata badał złoża Polski i też raz po raz zamurowywali. Już wtedy. I on nam powiedział o tych gorących wodach. Ba, powiedział, nawet będziecie mieli w Toruniu, przypuszczam, 60 metrów sześciennych na godzinę. My możemy tu mieć nawet 700. Zatwierdzili nam chyba 351 czy 2 metry sześcienne na godzinę. Czyli to jest sukces niesamowity. Specjaliści z zachodniej Europy, gdy przyszli do nas to sprawdzić na naszą prośbę, powiedzieli, to jest światowy sukces, nie europejski, światowy sukces, jeżeli chodzi o ilość tej gorącej wody z tego widnokręgu, z tego, no czyli z tej głębokości, tak na skrócie bym powiedział. Czyli to jest, oczywiście, że to wykorzystywać. My moglibyśmy tym ogrzać, to nie jest na robienie energii elektrycznej, ale możemy ogrzać 1/5 Torunia i bez grama dwutlenku węgla. Czyli jak to jest wszystko czyste i tanie, bo to ciągły ten piec grzeje ziemia, tam głębiny ziemi, tak bym powiedział. Tak. No ale dlaczego nie skorzystać z gazu łupkowego? Znowuż jakaś Moskwa nam zabrania? Czy może kolaboranci z Moskwą? Nie, już nie Moskwa. Ale myślę, że nikt by nam nie zabronił, gdybyśmy mieli ludzi nie tylko rozumnych, ale ludzi z sumieniami. Z prawymi sumieniami. Tu gdzieś się wszystko rozbija. Tu gdzieś jakiś egoizm, małość. Można mieć tytuły naukowe, można być bardzo wysoko w drabinie społecznej, ale być miazgą charakterologiczną. I tu właśnie wygląda. Potrzeba nam ludzi z charakterami. I tu jest problem. I dlatego, jeżeli ktoś rozumie to tłumaczyć innym, ale i wychowywać ludzi, siebie kształtować i innych. I wtedy będzie zupełnie inaczej. Nie będziemy tego niszczyć. Także węgiel można wykorzystać i tak dalej. Ale dzisiaj mówimy tylko o gazie, prawda? Że najwięcej o gazie. No istnieje niebezpieczeństwo, że nam to zabronią. Albo tak się poustawiają ludzie, że już nie będzie się nie będzie się tak opłaciło, jakby się opłaciło, gdybyśmy się zaraz do tego wzięli, prawda? I jeszcze byli, powiedziałbym, szybsi niż inni w Europie, no. Znaczy w świecie. Tu potrzeba, no potrzeba nam, ja uważam, światłości umysłów, ale i charakterów i sumień. I tu gdzieś jest błąd. I Pan Bóg nas tak tutaj obdarzył, na tym skrawku ziemi, na którym leży Polska, że tylko dziękować. Mamy fantastyczne ziemie, one są też niszczone. No chociażby taka sprawa, jak teraz ten rząd wprowadził te genetycznie modyfikowane rośliny, prawda? Czyli to będzie zniszczone już. to będzie zniszczone. A co nam to da? To genetycznie modyfikowane? To jest sytuacja taka, wbrew naturze nigdy nie powinien postępować. Jak człowiek robi zło, to gdy żałuje, to Pan Bóg przebaczy, gdy prosi o przebaczenie. Ludzie może zapomną, ale natura się zemści. Mamy piękne ziemie. Po co to niszczyć? Ta natura się zemści na człowieku, na następnych pokoleniach. Mamy piękne lasy, mamy piękne zasoby, niesamowite. Węgla, podobno my mamy 90 czy ileś procent węgla z całej Unii Europejskiej. Mamy miedź, mamy inny, mamy tytan podobno, panie profesorze. Prawda?
No to, mamy, to znaczy węgla mamy w tej chwili, jeśli patrzeć na zasoby udokumentowane, to 83%, ale to wszystko zależy od tego, jak się kryteria przyjmie. To są naprawdę luźne bardzo i może być 90, ale, może być 70.
Ale dobra, ale mają tyle Niemcy?
Nie, cała Europa nie ma.
Tyle. No właśnie,
nie,
o to
no
chodzi.
Cała Unia Europejska
o
nie ma
chodzi.
Tyle. To...
I dlaczego my jesteśmy tacy głupi? Bo inaczej tego nazwać nie można. Dlaczego my wybieramy takich ludzi, którzy szkodzą Polsce? Dlaczego? Zaczyna się od myślenia. Kształcić ludzi właściwie. Nie, że na uczelnię pójdzie i dyplom zdobędzie. I pełno dyplomów, tylko pełno ludzi nierozumnych równocześnie. Nierozumiejących rzeczywistości. Albo pełno ludzi, którzy mają miazgę, a nie charaktery. Prawda? Takie bez charakterów. To jest i właśnie tu gdzieś, i tu jest oczywiście rola Kościoła, ale jeżeli my jesteśmy wierzącymi, poczuwamy się do tego, to trzeba słuchać Chrystusa, kształtować swoje charaktery. My odpowiemy przed Panem Bogiem za to. I tak dalej, zresztą dużo byłoby mówić. Mamy tyle tych, mamy wody bardzo dobre. Bardzo dobre. Ja dzisiaj słyszę, że sprzedają jakieś, znowuż, sprzedają fantastyczne miejsca uzdrowiskowe z bardzo dobrymi wodami. No, proszę bardzo. No, takie niszczenie. Niszczenie. I dlatego to wszystko od myślenia i od sumienia. I dlatego ogromna praca tych, którzy to rozumieją. Modlitwa oczywiście, ale dobra modlitwa rodzi dobre owoce. To jest współpraca. Praca musi być. Nad charakterami, nad młodzieżą, do dobrych uczelni wysyłać. A nie, wyślę, bo ma dyplom. Ja słucham później tacy z dyplomami. Ja nie interesuję się polityką, ja nie idę głosować, bo to i to. Przecież to nic nie rozumie. No nic nie rozumie. Szkoda to było na te studia chodzić. Nic nie rozumie. Rzeczywistości nie rozumie. Prawda? Albo będzie, on będzie głosował na Palikota. Lekarz. No Boże mój, co to za lekarz? On może zna się trochę na jakiś tam, trochę na czymś w organizmie ludzkim, ale to jest dramat. No. Nie zna się na życiu i na rzeczywistości, na budowanie przyszłości. Dziękuję serdecznie i dziękuję za to, że Pan nam te uczy nas. A ja jestem za geotermią. Bardzo jestem za gazem, za wszystkim, ale za geotermią. I kochani, i robimy to dalej. Oczywiście te władze nam tak przeszkadzały i przeszkadzają, że przechodzi ludzkie pojęcie. Czy pan wie, co oni zrobili? Jak żeśmy już odwierty zrobili dwa, to żeśmy 2 lata czekali, wszystko starali się, żeby je połączyć, bo nam tak nogi podkładali.
No tak.
A jeszcze napisali, że nam nic nie wolno na tym terenie robić. I takie pismo. To jest wszystko ten rząd, no, od samego początku. Szkodzi, odbiera dobre imię. Albo to, proszę pana, czy to nie jest... Przykładem jest ten proces, jaki wytoczyli pani poseł Sobecki w Toruniu. Za to, że użyczyła pieniędzy dla mnie na tą karę, którą sobie wymyślili. Że ja zbierałem pieniądze, zbiórkę publiczną robiłem na szkołę, na wszystko i tak dalej. Jaka zbiórka publiczna? Oczywiście, że to nie była żadna zbiórka publiczna w myśl prawa. Ale oni mają władzę i tutaj można mówić i tak dalej. I mają bywają przyzwoici sędziowie, bywają oczywiście i prokuratorzy też bywają przyzwoici i są, i to są ludzie z charakterami, tylko ilu ich jest?
No. Dlatego...
I tutaj proszę zobaczyć, i tyle pieniędzy na te sądy i gnębienie tej pani z panią Sobecką i nas, prawda? Ale Amber Gold może się rozszerzać. Ile takich Amber Goldów jest, podobnych różnych spraw w Polsce? I ukręcają głowę temu wszystkiemu. Tu można zabić działacza PiSu, prawda? Można zabić. I można wyzywać katolików, Polaków, ludzi, słuchaj, czy Radia Maryja, PiS. To, co słyszę teraz, prawda? Można robić prowokacje w czasie Marszu Niepodległości. Zamiast pomóc tym ludziom, młodym, innym, cieszyć się, że młodzież chce o Polsce myśleć i wychowywać do prawidłowej miłości, prawda? To nie, tylko judzenie cały czas. To przecież to do niczego nie dojdziemy. Dojdziemy jeszcze, jeżeli wychowamy porządnych ludzi, to jest rodzina, dobrzy nauczyciele, księża, wszyscy razem, którzy to rozumieją, bo tu jest teraz sytuacja w Polsce, to jest potworna, potwornie trudna sytuacja. Bo to jest planowane niszczenie Polski. Na każdym kroku. Niszczenie ducha naszego, niszczenie rodziny, niszczenie zdrowia. Ja dzisiaj słyszę, że dzieci nie mogą być leczone w Warszawie w instytucji matki i dziecka dopiero na przyszły rok, bo nie mają pieniędzy. To jest eksterminacja. A ludzi starszych, to wszystko razem. To jest jakiś zaplanowany plan zniszczenia. Moglibyśmy wyciągnąć, jeszcze więcej mówić. Wiemy, że tak jest. Wszyscy i nie lamentujmy, rozeznanie sytuacji, osądzamy i zaczynać działać. Na pewno wychowanie, na pewno dobra szkoła. I przetrwać. Jak najwięcej przetrwać to wszystko i wychowywać nowych ludzi plemię. Z Panem Bogiem. Z sumienia i umysły. Dziękuję serdecznie. I będzie dobrze.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Tutaj nie mam w zasadzie wiele do dodania, to był taki komentarz bardzo wyczerpujący, ale no, generalnie rzecz biorąc, takiej władzy, jaką mamy, zależy na tym, żeby był bałagan, żeby była dowolność interpretacyjna prawa, bo wtedy ten, kto jest silny, ten tą prawo interpretuje i potem to wszystko już ma w rękach, prawda? No, tak to niestety wygląda.
I rozmawiamy, odbieramy kolejne telefony w naszej audycji. Przypomnę, naszym gościem jest pan poseł, profesor Mariusz Orion Jędrysek. Mówimy o stanie i perspektywach zasobów geologicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy, tylko prosimy o przyciszenie radia w tym momencie na czas rozmowy.
Halo?
I już pani zna, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja słucham programów, w których uczestniczy pan profesor Jędrysek, którego jestem wielbicielką od dawna, ponieważ no, mówi mądre rzeczy i gdybym miał więcej czasu, to pewnie inaczej by ta cała sytuacja nasza geologiczno-wydobywcza wyglądała. Ale przed chwilą wysłuchałam komentarza ojca Tadeusza i powiem szczerze, że się nie zgadzam z niektórymi stwierdzeniami. Dlatego, że to znaczy, może nie to, że się nie zgadzam. Zgadzam się co do kierunku działania, że faktycznie musimy wychowywać młodzież inaczej, musimy jej pokazywać to wszystko, co jest złe. Musimy robić wszystko, żeby myślała tak, jak myśleli kiedyś Polacy. Tylko, że do tego czasu, kiedy my te nowe pokolenia wychowamy, to nam z tej naszej Polski już nic nie zostanie.
A, no czyli pani się zgadza, tylko po prostu ma...
Nie, no przepraszam,
ja się
źle wyraziłam. Przepraszam, bo jestem zdenerwowana, bo
rozumiem.
Jak słucham tego wszystkiego, to po prostu ręce opadają. Przepraszam najmocniej. zgadzam się, że rzeczywiście to jest, bez tego się po prostu nie da, bez wychowywania młodzieży. Ale ja się obawiam, że my po prostu nie zdążymy. To znaczy wtedy, kiedy te nowe pokolenia wejdą, to one już nie będą miały nic. Bo wszystko zostanie zniszczone, sprzedane, zmarnowane. Przecież przez 5-6 lat ci ludzie zmarnowali 3/4, a może więcej, naszego majątku i gospodarczego, i geologicznego, i naszych wszelkich możliwych zasobów, już nie mówiąc o tym, jak zdemoralizowali ludzi. Ludzie się boją i jestem przekonana, że tutaj żadne rozmowy jedni z drugimi niewiele pomogą. Bo ludzie się boją i ci, którzy są zdeterminowani, którzy chodzą głosować, oni pójdą głosować. Natomiast ci, co nie chodzą, w niewielkim stopniu tylko można ich przekonać. Bo albo się boją, jak mówiłam, albo po prostu mają to w nosie. Bo są ogłupieni totalnie, wyszli z komuny, nie zdążyli się otrząsnąć tego wszystkiego, komuna ich raz ogłupiła, a przez krótki okres nie zdążyli dojść do równowagi, nie zdążyło nowe pokolenie, całkowicie nowe, bez tych naleciałości wyrosnąć, kiedy wpadliśmy w kolejne ogłupianie.
Więc czyli ludzie, taki apel, właśnie obudź się Polsko i nie bój się Polsko, też by tutaj napasował. Dziękuję pani bardzo, bo
ojca,
mamy...
ale my po prostu nie zdążymy. I ja chciałam pana profesora na koniec zapytać, czy widzi jakąkolwiek możliwość takimi działaniami pokojowymi doprowadzić do tego, żebyśmy my za 5 lat nie obudzili się w sytuacji, kiedy nie będziemy już mieli co ratować. Bo nawet kolejkę linową na Kasprowy Wierch nam sprzedano. Tak. No przecież to jest jakiś horror. Ja się czuję, jakbym w Matrixie jakimś żyła.
Dziękujemy pani bardzo.
Pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam. Przepraszam, że tak chaotycznie, ale jak słucham o tym, co się dzieje,
na żywo
to ja dostaję szału po
emocjonalnie, to troszeczkę niech pani się może jednak uspokoi, bo późna
to
pora.
To się nie da,
no, ojcze. Ale właśnie zgadzam się. Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja też pozdrawiam i przepraszam za te nerwy.
Tak, bo to czasami przekracza możliwości ludzkiej wytrzymałości, te różne fakty, które do nas dochodzą i te poczucie bezsilności, bo to jest bardzo tutaj męczące, prawda?
Tak, no, trzeba robić swoje w sposób uparty, wyznaczonym celem, inne rzeczy podporządkować temu celowi i wtedy damy radę, wtedy zwyciężymy. No, nie można egoizmu promować, bo to jest ważne. No i w zasadzie to cóż możemy jeszcze tutaj powiedzieć? Tutaj jeszcze mówiono ciągle o geotermii, że jednak geotermia i mówiono o czym żeśmy nie wspomnieli, nie usunąłem się poprzednio jeszcze, co przepraszam, o zgazowaniu węgla. Podziemne zgazowanie węgla jest... Ja dużo pracowałem przy próbie opracowania technologii zgazowania węgla. Jak do dzisiaj jest jedna podstawowa sprawa. Otóż przy termicznym zgazowaniu węgla pojawia się nawet i 30% CO, czyli tlenku węgla, skrajnie trującego. Jeśli będzie rozszczelnienie górotworu, tak że CO się dostaje na powierzchnię, no to jeśli jest przyroda ożywiona, która korzysta z tlenu w atmosferze, to po prostu obumrze. W Polsce nie ma miejsca, gdzie na powierzchni nie ma ludzi. W związku z tym nie da się dzisiaj, przy dzisiejszych możliwościach rozwinąć szybko technologii podziemnej gazyfikacji węgla metodą termiczną. Natomiast biologiczną, tak, ale biologiczną da się dziś zrobić w miarę opłacalnie, jak mi się zdaje, tylko zgazowanie węgla brunatnego. Dlatego, że tu nie mamy CO, mamy tylko CO2, przede wszystkim metan oczywiście, wodór i to się da zrobić.
Panie profesorze, dołączył się do naszej rozmowy pan profesor, także doktor habilitowany Jan Szyszko, pana przełożony, tak?
Mojego szefa z ministerstwa.
Witamy panie ministrze, bo temat rzeczywiście no, niesamowicie ważny, istotny. Bardzo tak prosimy. Jest.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Właśnie w tej chwili powracamy z takiego spotkania w Jędrzejowie i tutaj słuchamy z zapartym tchem Radia Maria. Pozdrawiam serdecznie ojca, oczywiście pozdrawiam serdecznie pana profesora.
Dzień
dobry, a również no, pozdrawiam tych, od których żeśmy wyjechali, czyli całą społeczność miasta Jędrzejowa, z której żeśmy się spotkali i również żeśmy rozmawiali na te tematy, które są właśnie dzisiaj poruszane tutaj w Radiu Maryja, a mianowicie mówiliśmy o zasobach energetycznych Polski i mówiliśmy o tym, w jaki sposób jest to deformowane przez obecną koalicję rządzącą. Ale tu skoro już jestem przy głosie, to chcę powiedzieć, że jestem w towarzystwie pani poseł Zuby, pana posła Lipca i pana posła Rusieckiego, którzy mnie tutaj zaprosili i mają taką wspaniałą inicjatywę, a mianowicie organizują takie powiatowe instytuty społeczne, które działając integrują społeczeństwo i dzięki tej integracji to społeczeństwo jest informowane. Dlatego, że podstawową chyba bolączką tego, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie jest również skuteczne, jest to, że nie posiadamy środków społecznego przekazu i tylko dzięki temu, że istnieje Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, no możemy informować społeczeństwo, ale nie całe jeszcze. Staramy się poszerzać ten krąg i tu inicjatywa poselska jest wspaniała, a mianowicie informować społeczeństwo o tym, co mówi się w Radiu Maryja, co mówi się w Telewizji Trwam, co pisze się w naszym dzienniku, żeby docierać do szerszego tego ogółu społeczeństwa. Proszę ojca, szanowny panie profesorze, no z pewnym, powiedzmy, takim sentymentem wspominam sobie czasy wtedy, kiedy sprawowaliśmy władzę, kiedyśmy współpracowali, kiedy staraliśmy się działać rzeczywiście dla państwa, ale równocześnie docenialiśmy opozycję i podczas tych prac sejmowych, podczas prac rządowych również, jednak tą opozycję traktowaliśmy jako partnera, który może mieć odmienne zdanie, ale to odmienne zdanie może być zdaniem krytycznym, które też trzeba brać pod uwagę i staraliśmy się rzeczywiście te uwagi krytyczne brać pod uwagę, podejmując decyzje, ale decyzje zawsze, gdzie naszym celem z jednej strony było państwo, a z drugiej strony było dobro obywateli. Natomiast to, co w tej chwili się dzieje, szczególnie w układach tych związanych z układami energetycznymi, jest, proszę ojca, pan profesor pewnie też się ze mną zgodzi, jest przerażające. A mianowicie pierwsze 4 lata koalicji rządzącej Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ja mam takie odczucie, polegały na tym, że destabilizowano państwo w takiej cichości i spokoju. Z jednej strony informowali społeczeństwo o Zielonej Wyspie, a z drugiej strony destabilizowali prawo, destabilizowali system państwowy, likwidowano armię, dokonywano destrukcji szkolnictwa, likwidowano stocznie, czyli podstawowe takie działy gospodarcze. Starano się również zlikwidować polskie lasy państwowe i je sprywatyzować, co się oczywiście nie udało. I teraz jest sytuacja wręcz, mówię, bardzo niebezpieczna, dlatego już po tej destabilizacji podstaw państwa przychodzi do destabilizacji prawa. Z jednej strony są wymogi prawne Unii Europejskiej, Unia Europejska domaga się pewnych praw legislacyjnych, pewnych procesów, a z drugiej strony jest takie jakieś przyzwolenie do tego, żeby dalej ten system polskiego prawa destabilizować. Ale powiedzmy sobie o tej pierwszej rzeczy, a mianowicie o, że grożą nam pewne kary za niespełnianie wymogów. I tu pan profesor będzie jutro, a przecież posłem sprawozdawcą w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, Prawa Wodnego, no muszę powiedzieć, tu pan profesor się pewnie ze mną zgodzi, no tak niechlujnie przygotowanego prawa ja sobie nie wyobrażałem w ogóle, a sprawa dotyczy dość ważnych spraw, a mianowicie modyfikacji czy też zmian w prawie wodnym. Chodzi o Bałtyk, o ten Bałtyk, o który pan profesor sobie pewnie przypomina, chciano nas podstawić przed Trybunałem Stanu. Przez 6 lat nie zrobiono nic i w tej chwili przygotowano tak niechlujne prawo i równocześnie stawia nas się w dość trudnej sytuacji, dlatego że się mówi, że o ile nie przyjmiemy tego prawa, to będzie nasz kraj obciążony dużymi karami. No jesteśmy troszeczkę w takiej sytuacji, powiedzmy jako propaństwowcy, trochę trudnej, dlatego że no nie chcemy, żeby Polska ponosiła kary, ale z drugiej strony wiemy, że to prawo jest niedobre. Więc i równocześnie, gdy zaczynamy dyskutować nad tym prawem, powoływane są komisje czy podkomisje, okazuje się, że stronie rządowej się bardzo spieszy i mówi, dobrze, nie dyskutujmy, tylko głosujmy. O ile my mówimy, poprosimy o jakąkolwiek ekspertyzę i żeby wyjaśnić, o co tu rzeczywiście chodzi. I być może to prawo można stosunkowo naprawić, stosunkowo prosto, ale chodzi nam o pewne jakieś dane podstawowe, gospodarcze, no to wtedy okazuje się, proszę ojca szanowni radiosłuchacze, proszę sobie wyobrazić, że no, dowodzący Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym stawiają wniosek formalny, żeby przegłosować, czy jest na przykład potrzebna ekspertyza. No i oczywiście większość arytmetyczna jest taka, że głosują na nie. I w tym całym układzie no nie ma żadnej dyskusji merytorycznej. Czyli w tej chwili stara się naprawiać prawo bardzo szybko, ale równocześnie tworząc je w sposób niezwykle niechlujny. Czym to będzie powodowało? Czym to będzie skutkowało? No tym, że oczywiście pójdzie to do Komisji Europejskiej. Kary zostaną odłożone na pewien okres czasu, ale to prawo oczywiście zostanie zaskarżone przez Komisję Europejską i będzie konieczność powrotu do tego prawa i naprawy go, a kary będą nam dalej groziły. Proszę ojca, szanowny panie profesorze, no serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję. Dziękujemy tu w imieniu no, posłów, którymi jestem w tej chwili i podróżuję, jesteśmy pod Warszawą, ale sytuacja jest naprawdę, naprawdę niebezpieczna i tu jest wielkie, wielkie słowa podziękowania dla tych, którzy informują społeczeństwo, więc dla ojców, proszę ojców, za to, że właśnie z taką konsekwencją bronicie interesu kraju, pozwalając nam mówić na w antenie Radia Maryja, telewizji Trwam, czy też pisać w naszym dzienniku. Ale za to też jesteście tak mocno atakowani, że możemy się tu wypowiadać i możemy to społeczeństwo informować.
Tak jest, panie profesorze. No i mamy odpowiedź, już co powtarzamy, dlaczego tak trudno z tym multipleksem jest, prawda? Bo byśmy wtedy trafili prawie do każdego polskiego domu, jeśli chodzi o możliwość nadawania telewizji.
Ale oczywiście, i to jest, mówię tu, perfidia działania odnośnie multipleksu. Proszę sobie wyobrazić, że z jednej strony jest reklama, reklama w środkach społecznego przekazu, tych, jak ojciec dyrektor mówi, mętnych środkach społecznego przekazu, że to jest lepsze, tańsze, będziemy docierali wszędzie i równocześnie nie daje się tego telewizji Trwam po to, żeby nie informować społeczeństwa. Ale tu, skoro jestem już przy głosie jako profesor, jako dydaktyk, to muszę powiedzieć, że jest jeszcze głębszy powód, dlaczego wam nie dają tej no, zgody na multiplex. I w ogóle, dlaczego walczy się tak mocno z Radiem Maryja, z telewizją Trwam? Dlatego, że tutaj uderzyliście w najbardziej czuły punkt tej koncepcji, która w tej chwili przewodzi i jest objawiana przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. To, że uruchomiliście Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, która kształci elity intelektualne, która kształci elity, które rozumieją, co się dzieje w Polsce. I to jest bardzo niebezpieczne i dokładnie wiedzą, że o ile no, zabiorą możliwość nadawania w multipleksie przez telewizję Trwam, o ile zniszczą Radio Maryja, to w ten sposób również i doprowadzą do no, zamknięcia, likwidacji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. To jest główny powód. O tym nie mogą oficjalnie powiedzieć, ale to jest główny powód, dlaczego w ten sposób mocno niszczy się telewizję Trwam, Radio Maryja, czy też nasz dziennik. To jest główny powód. Główny powód to, że kształcicie w wyśmienitych specjalistów od kultury społecznej i medialnej. Ludzi, którzy potrafią docierać do społeczeństwa, ludzi, którzy potrafią kojarzyć fakty i wyciągać wnioski. To jest bardzo niebezpieczne dla tej opcji politycznej, która w tej chwili rządzi.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pozdrawiam
Dziękuję
was.
Ślicznie, serdecznie pozdrawiam i pozdrawiam również, jeszcze raz chciałem powiedzieć, od pani poseł Zuby, od pana posła Lipca i od posła Rusieckiego, jak również, o ile można, proszę ojca, chciałem serdecznie pozdrowić tych, u których dzisiaj byłem, podziękować im za gościnę całemu społeczeństwu miasta Jędrzejów. Ale i oczywiście jeszcze ojcom cystersom w Jędrzejowie za ich gościnę i za to, co mi pokazali dzisiaj.
Dziękuję bardzo,
serdecznie
panie profesorze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, szeroki drogi, panie profesorze.
Dziękuję, pozdrawiam również te wszystkie osoby. No i myślę, że jeśli mam, dziękuję za ten głos, jeśli mogę uzupełnić, to jest jeszcze jedna rzecz, która powoduje, jest motywem nieprzyznania multiplexu. Otóż to jest to, że telewizja Trwam i Radio Maryja podnosi bardzo wysoko poprzeczkę rzetelną informacją, za którą nie są w stanie nadążyć te przyrządowe media, bo ja je nazywam przyrządowe, one dwuznaczne, takie no, podwójne znaczenie tego, prawda? To są jest niestety media przyrządowe w tej chwili.
No pan profesor, zresztą też pan profesor Jędrysek jest też autorem licznych wierszy, fraszek, może jakąś poznamy przy końcu naszej audycji, bo tak miałem zapytać, kiedy mówił pan profesor Jan Szyszko, którego gorąco pozdrawiamy, czy pan nie żałował tego momentu, że został pan zaproszony do współpracy, do rządu jako główny geolog kraju? Być może było wygodniej na uczelni, prawda, mieć swoich studentów, swoje wykłady i ten swój świat.
A teraz... Trochę bym żył w nieświadomości takiej, jak większość społeczeństwa żyje, jak to funkcjonuje, ale z drugiej strony no, nie odmawia się, kiedy ojczyzna wzywa. Ja się zostałem zaproszony, ja przyznam, że ja się z panem profesorem Szyszko wtedy w ogóle nie znałem. Go pierwszy raz poznałem przed powołaniem na rozmowę. Zostałem zaproszony. Jaka ta była filtracja, to ja nawet nie wiem, skąd to się wzięło, będę musiał kiedyś zapytać, jakoś nie było okazji. No ale, no...
Ja się dowiedziałem kiedyś, żeśmy tak rozmawiali i pan profesor mówił normalnie, że prosił o listę osób najbardziej kompetentnych, bez zabarwień jakichś, nawet niekoniecznie musieli to być członkowie PiS-u i tak dalej. No i komputer wyrzucił pana profesora. Wyrzucił, mówię, oczywiście cudzysłowie.
No dzisiaj to pewnie by tego komputer nie zrobił, bo pewnie jest pod dobrą kontrolą.
Nie, nie był komputer, to powinni byli doradcy i pewnie ci, którzy się znali na sprawie. Panie profesorze, ale wykorzystajmy jeszcze te minuty naszego programu. Kilka telefonów przynajmniej jeszcze.
Bardzo proszę.
A około 23.30 będzie ta fraszka na zakończenie naszego spotkania,
którą
pan
wybierze.
A my dalej rozmawiamy, korzystając z obecności naszego gościa. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Wielkopolski,
szczęść Boże, panie Mirosławie, bardzo prosimy.
Ja słuchając tej audycji zastanawiałem się nad tym, o co tutaj właściwie chodzi, bo właściwie sytuację można porównać do człowieka biednego, który na swojej działce znalazł skarb i udaje, że go nie ma, więc to jest wszystko niewytłumaczalne. Następna sprawa, zastanawiałem się, dlaczego pan Pawlak podpisał umowę gazową z Rosją właśnie taką, jaką podpisał. I jedyne wytłumaczenie, jakie mi przychodzi do głowy, to to, że wziął ogromną łapówkę. Jeżeli się mylę, to może pan profesor będzie w stanie mi wytłumaczyć, w co tu się gra i o co tu chodzi. Dlaczego właśnie tak się dzieje? Bo tego nie jestem w stanie pojąć. To wszystko, dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Mirosławie. No właśnie, panie profesorze, w co tu się gra i o co chodzi? To
ja, tak jak już wcześniej powiedziałem i w sumie więcej powiedzieć się nie da, no trudno mi powiedzieć, nie potrafię, nie zrozumiem, nie widzę związku przyczynowo-skutkowego, w którym byłby interes państwa na pierwszym miejscu w tym, co zostało zrobione, jeśli chodzi o kontrakt gazowy. I w ogóle o to, co się dzieje z paliwami w Polsce. Przecież no jak można importować za najdroższe, największe pieniądze w Europie gaz, kiedy mamy sami ogrom gazu? Jak można importować węgiel kamienny, kiedy mamy najwięcej węgla kamiennego w Europie? To jest zupełnie niezrozumiałe, nielogiczne. Tego nikt nie robi. No, tyle mogę powiedzieć. Nie rozumiem. Nie rozumiem sposób taki, jaki mógłby człowiekowi tłumaczyć. Ja nie jestem w stanie pojąć tego.
To odpowiedź dla pana Mirosława. Kolejny telefon. Bardzo prosimy. Radio Maryja.
Panie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy.
Witam.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Pani Mario, troszkę głośniej, jeśli można.
Audycję. Nie znam się na sprawach takich fachowych, o których pan mówi, ale to wszystko, co pan mówi, i uświadamia mi dodatkowo to, że jest sytuacja taka, jak panowie i profesor i ojciec opowiadają i ci, którzy dzwonią. Ale dlaczego ja zadzwoniłam dosłownie chwilę, bo tak zastanawiam się, strona rządowa i salon, zawsze na takie audycje, no to jeżeli sam ktoś słucha, to powie sobie, a następna teoria spiskowa, wyśmieje. Ja natomiast, panie profesorze, chcę wszystkich odesłać, to znaczy nie po to, żeby reklamować, ale koleżanka poruszyła mi książkę Człowieka Nieżyjącego, więc jeżeli umarły przemawia na ten temat, był taki felietonista Maciej, przepraszam, bo się zdenerwowałam, Maciej Rybiński, zresztą mam na jego pogrzebie, w 2009 roku odszedł, a felietony, które ja czytam, są z 2005 i te felietony człowieka, który już nie żyje i to dedykuje tej stronie i rządowej, i salonowi, w tych felietonach jest cała diagnoza. tego, jak cynicznie zachowywała się koalicja obecna rządowa wobec pana prezydenta. Na przykład bezmyślność wobec, prawda, pewnych spraw, które są w Rzeczpospolitej, powinny być dla ogółu, dla wspólnego dobra robione, i tego się nie zmarzę, bo umarły, jak to się mówi, przemawia. Bo to, co pan mówi, to wszyscy logicznie żyjemy właśnie w czasach, w których co się nie powie, to jest jakaś teoria, jacyś głupi lud smoleński, coś tam słyszałam, w ogóle coś koszmarnego. I dlatego ta pani, która powiedziała, że nie może tego znieść, no nie, nie jest jedyna. Natomiast proszę zajrzeć do tego, co pisali ludzie, niektórzy mądrzy, którzy nie żyją, nie przeżyli tego po prostu, nerwowo być może. I właśnie jednym z takich jest pan Maciej Rybiński. To, co ja teraz, panie profesorze, przeczytałam, to ja sobie przypomniałam na przykład, jak pan Niesiołowski wyśmiewał pana prezydenta. Ja po prostu pewnych rzeczy nie pamiętam i społeczeństwo właśnie nie pamięta. Natomiast jeżeli by to pisał człowiek żyjący, no to mieliby argument. Kolejny raz, prawda, jest to jakaś fikcja. Natomiast nie wiem, czy to w internecie można znaleźć. W każdym razie nie jest to jakaś obiekt drugi, tylko po prostu nawet chyba Gazeta Polska, nie wiem, ktoś to wydał. Felietony z tych lat od 5 do...
Rozumiemy, pani Mariu, mamy czas ograniczony.
Bardzo myślę o tym człowieku, więc... przez to, że on jakby daje świadectwo, którego nie można, panie profesorze, zmazać. I to, co pan mówi, niech się nie uspokajają tamci z tamtej strony, że jesteśmy tacy, owacy, bo on to samo pisał, żyjąc w 2005, 2006, znaczy...
Tak jest, rozumiemy.
Wtedy była
jak
opozycja, a potem, prawda, koalicja. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i przepraszam, że to był dodatek taki... Nie wiem,
dobrze,
na
marginesie. To może ja tak, ja mogę skomentować to tak, jak już mnie ojciec tutaj poprosił o którąś z moich wierszyków czy fraszek, to mi się nasunęło to, co pani mówiła, i powiem: kwiaty, owoc, liście, taki krótki wierszyk. Są liście na drzewach, co idą w konkury, który jest piękniejszy, piękniej pachnie który, myśląc, że wart więcej niż owoc czekany. Gdy poseł tak myśli, winien być wybrany? A owoc, co piękny, z dojrzałym rumieniem spogląda na liście zmęczone karmieniem, z pogardą, że któryś mu słońce zasłania. Gdy uczeń tak myśli, wart był nauczania? Są liście, co sądzą, iż gałąź im ciąży. A cóż tę obchodzi, że pień kornik drąży? A pień cóż obchodzi, że spróchniał mu korzeń? Gdy naród tak myśli, zapomnisz go, Boże? To jest jedno, a może drugie, żeby było może weselej, ale też może w zadumie, to taka fraszka o władzy ustawodawczej wykonawczym, która jest w sumie źródłem bezprawia, czyli skutki mnożenia głupich przepisów prawa. Prawa więcej, więcej prawa, zarządzenia i ustawa. Ktoś pytanie w Sejmie stawia. Więcej praw, więc i bezprawia? Bo nie sposób praw naruszać, gdy ich nie ma. Cóż więc ruszać? No i jeszcze może o twarzy polityka, to trzeba uważać. Twarz polityka, mycie twarzy czynność zacna, lecz uważać trzeba czasem, by zdejmując atłas z twarzy, jej nie stracić wraz z atłasem.
To tak, na zakończenie, bo no, pan profesor jest właśnie tutaj naukowcem, specjalistą od zasobów geologicznych, ale także widzimy...
Samolot się pisuje fraszki.
I te podróże. Te polonistyczne i literackie zabiegi. Panie profesorze, tytułem podsumowania, chociaż rozmowy są niedokończone, tak jak w pigułce, raz jeszcze powiedzmy, co już straciliśmy, co możemy stracić, co jest do odzyskania, jeśli chodzi o ten nasz temat dzisiaj.
Jeśli chodzi o złoża, w tej chwili mamy w stanie, no, można powiedzieć, redukcyjnym bardzo eksploatację zasobów węgla kamiennego. Nie ma rozwoju węgla brunatnego, koncesje na węgiel brunatny ostatnio wydałem w 2007 roku na złoże Temisławice. Węgiel nie ma, została zaniechana w ogóle polityka geologiczno-surowcowa państwa. Zręby jej były gotowe, opracowane w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku. To zostało zaniechane w to miejsce, nic. Pierwsze koncesje wydane na gaz w łupkach z pewną strategią, potężnymi możliwymi zyskami, szybką eksploatacją. To zostało zaniechane. Dzisiaj bałagan legislacyjny, prawny, organizacyjny, fiskalny. Firmy się wycofują i w zasadzie jesteśmy pośmiewiskiem świata. To jest w tej chwili najbogatszy naród pod względem surowcowym w Unii Europejskiej. Importuje surowce. Tak to wygląda.
A zobaczymy, co jeszcze dostaniemy w tej Unii. Dostaniemy, bo to nie jest nic za darmo, prawda? Ale co wywalczymy, bo tak się już mówi i rozgrzewa tę atmosferę. Nie wiem po co. No, ważne są te sprawy, ale no.
Boję się, że to są tylko symulowanie. Symulowanie i pokazywanie czegoś obok. Nie to, co jest ważne, tylko to, co chce się pokazać. Potem, żeby pokazać, tworzy się problemy po to je, żeby potem rozwiązać i chwalić się, jaki to wspaniały, żeśmy osiągnęli rezultat.
Kończymy nasze rozmowy. Pan profesor jutro jest posłem sprawozdawcą, jak żeśmy słyszeli, ustawy o prawie wodnym, tak?
Tak, tak. No i rzeczywiście pan profesor Szyszko ma rację, ale to jeszcze pewnie będziemy rozmawiać z nim rano.
Na temat wód też, tak, które tak. mamy i które też tracimy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Jeszcze raz. Dziękuję za tą możliwość. To jest jedyne miejsce w mediach, w których można mówić. Gdzie indziej jest na mnie niemożliwe.
Kiedyś była taka właśnie debata geologiczna w innym z kanałów, nie pamiętam, chyba telewizji publicznej. I byłem przekonany, że pana tam zobaczę. Jako jednego ze specjalistów, prawda?
Nie, ja nawet na konferencję nie jestem. Wyjątkowo przez pomyłkę na konferencję jestem zapraszany. I to nie do mówienia, tylko do słuchania.
No właśnie, a był pan człowiekiem, który był numerem jeden, jeśli chodzi o ten temat. Chyba dlatego też, żeby to była ten czas Prawa i Sprawiedliwości.
Tak było.
Naszym gościem był pan poseł, profesor Mariusz Orion Jędrysek. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, dziękuję za wszystkie telefony, które tworzyły, jak zawsze, naszą audycję, rozmowy niedokończone.